Świadkowie naszej historii. Dwustulecie diecezji siedleckiej. Kolejnego orędownika będzie miała diecezja siedlecka w niebie. Cieszyliśmy się z błogosławionych męczenników podlaskich. Teraz rozpoczyna się proces beatyfikacyjny księdza biskupa Ignacego Świrskiego. Razem ze mną w studiu ksiądz Mariusz Świder, postulator procesu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam panią redaktor bardzo serdecznie i wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie.
Jakie są początki procesu beatyfikacyjnego? Bo niecodziennie spotykamy się z takim wydarzeniem.
Mówiąc o procesie beatyfikacyjnym, a w zasadzie kanonizacyjnym, ponieważ celem takiego procesu jest stwierdzenie świętości, a nie tylko w perspektywie bycia świętym, a nie tylko błogosławionym. Może warto zauważyć tutaj tą różnicę, dlatego że błogosławiony to nie jest ktoś, kto jest mniej święty od świętego. Jednym i drugim jest przypisany atrybut świętości i obecności w niebie i możliwości oglądania Pana Boga twarzą w twarz. Natomiast różnica polega w kwestii kultu. Święci bowiem mogą doznawać kultu w całym Kościele powszechnym, natomiast błogosławieni są ograniczeni zazwyczaj do pewnego terytorium, jest to diecezja, albo do pewnej grupy osób, myślę o na przykład zgromadzeniu, że na przykład święty czy błogosławiony zakonu franciszkańskiego jest wspominany w zakonie franciszkańskim. Mówiąc o świętości, warto też powiedzieć o tym, że proces beatyfikacyjny ma na celu stwierdzenie niezwykłej heroiczności cnót kandydata na ołtarze, po to, żeby potem ta niezwykłość została potwierdzona dosłownie przez samego Pana Boga, cudem, który dokonuje oczywiście Bóg za wstawiennictwem świętego czy błogosławionego.
Wczoraj uroczyście rozpoczęliśmy proces beatyfikacyjny, ale zanim to uroczyście nastąpiło, wcześniej wiele osób musiało zadziałać. Jak to wyglądało od kuchni?
Tak. Podstawą do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego jest opinia świętości. Jeżeli tego nie ma, nie ma sensu rozpoczynać. Biskup Kazimierz Kurda spotkał się z wieloma osobami, które były przekonane o stosowności procesu, przedstawiły sylwetkę biskupa Ignacego, co spowodowało, że biskup Kazimierz podjął decyzję o rozpoczęciu procesu. Ale żeby taki proces przeprowadzić, potrzebna jest osoba, która formalnie wiedziałaby, jak to zrobić. Kongregacja do spraw świętych rokrocznie prowadzi specjalne kursy. One trwają niestety ale 6 miesięcy, od stycznia do czerwca, przygotowujące postulatorów. Dlatego też ksiądz biskup poprosił mnie, abym studiując tam w Rzymie, będąc na miejscu, mógł wykorzystać ten czas, żeby taki kurs zrobić i przygotować się do przyszłości, do prowadzenia procesu w naszej diecezji, procesu księdza biskupa Ignacego. Ale to nie tylko swego rodzaju uprawnienia. Potem, kiedy postulator składa specjalne pismo, prośbę do biskupa, dostarcza też wszystkie wydrukowane pisma kandydata na ołtarze. W przypadku naszego biskupa Ignacego jest to 62 listy pasterskie. Są jego artykuły, kiedy był profesorem. Są wszystkie jego kazania, wszystkie dokumenty. I trzeba to złożyć w dwóch egzemplarzach. Biskup powołuje dwóch cenzorów teologów, którzy niezależnie od siebie badają te pisma i na koniec stwierdzają, że nie ma tam nic, co by kolidowało z dogmatyką wiary katolickiej. Ponadto biskup, żeby upewnić się o rzeczywistej niezwykłości osoby, powołuje komisję historyczną, która zbada archiwa z wszystkich miejsc, gdzie biskup przebywał. Tam, gdzie się urodził, gdzie studiował, gdzie pracował, gdzie posługiwał jako kapłan, jako rektor seminarium, potem w Białymstoku, a także tutaj przez 22 lata w naszej diecezji. Więc komisja historyczna wydaje taką opinię na koniec. Jeżeli biskup posiada pozytywną opinię cenzorów teologów i pozytywną opinię komisji historycznej, może przedsięwziąć kolejny krok, to jest zapytanie o słuszność sprawy Konferencji Episkopatu Polski. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zwraca się następnie do kongregacji do spraw świętych, watykańskiej kongregacji, o to, czy z punktu widzenia Watykanu nic nie przeszkadza w rozpoczęciu procesu. Więc proszę Państwa, postulator w procesie beatyfikacyjnym biskupa Ignacego został mianowany 12 czerwca 2017 roku. Niedługo potem rozpoczęły pracę komisja historyczna i dwóch cenzorów teologów. Biskup Kazimierz Kurda we wrześniu 2017 roku zwrócił się do konferencji Episkopatu Polski o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji, propozycji diecezji siedleckiej. Uzyskał pozytywną opinię na zgromadzeniu konferencji Episkopatu Polski w Lublinie 15 października i bezpośrednio po tym zwrócił się do kongregacji do spraw świętych o badanie, czy nic nie przeszkadza. Taką opinię dostał i w związku z tym 24 marca, wczoraj, w 50. rocznicę śmierci biskupa, oficjalnie rozpoczęliśmy proces. Rozpoczęliśmy, czyli można zobaczyć, jak dużo przygotowań trzeba było przedsięwziąć, aby móc formalnie rozpocząć proces.
Tu jeszcze warto zaznaczyć o zaprzysiężeniu Trybunału i kto wchodzi w skład Trybunału toczącego procesu beatyfikacyjnego.
Na wczorajszej uroczystości, oprócz mszy świętej, która była mszą świętą o beatyfikację biskupa Ignacego, miała miejsce pierwsza sesja procesu, na której swoją przysięgę, oprócz księdza biskupa i postulatora, składał mianowany Trybunał. Jest to swego rodzaju sąd, który jest powoływany przez biskupa do przesłuchania świadków, których proponuje postulator, który szukając opinii świętości, rozmawiał z wieloma osobami, wie, kto mógłby zeznawać i dlatego taką listę świadków przedstawia Trybunałowi. Trybunał składa się zazwyczaj z trzech, a nieraz z czterech osób. W naszym przypadku są to cztery osoby. Jest delegat biskupa, który reprezentuje biskupa podczas każdego jednego posiedzenia. W naszym Trybunale Decyzjalnym tę dostojną funkcję piastuje ksiądz prałat Mieczysław Głowacki. Następnie drugą, też bardzo ważną osobą jest promotor sprawiedliwości, tak zwany advocatus diaboli. Ten, który bada i czuwa nad obiektywnością sprawy, żeby nic nie zostało zatajone, nic nie zostało naciągnięte, dlatego że celem całego dochodzenia decyzyjnego jest jak najszersze poznanie prawdy. Nie jest stwierdzenie świętości, bo to nie należy do kompetencji Trybunału. Jest po prostu zbadanie i opisanie jak najdokładniej prawdy o kandydacie na ołtarze, księdzu biskupie Ignacym. Promotorem sprawiedliwości w naszym Trybunale jest ksiądz dr Jarosław Ruciński. Następnie osobą, która wszystkie zeznania spisuje i czuwa nad poprawnością spisaniem tych wszystkich akt, jest notariusz. Notariuszem w procesie jest ksiądz Andrzej Karwowski i notariuszem pomocniczym, który może być, a nie musi, w naszym przypadku mamy takiego notariusza pomocniczego, jest ksiądz Maciek Majek. To są cztery osoby, które tworzą Trybunał, które też wczoraj składały przysięgę o wiernym wypełnieniu z powierzonego im zadania i o zachowaniu tajemnicy. Dlatego, że jest to istotnie ważne, żeby te osoby mogły swobodnie opowiadać o wszystkim, co dotyczy osoby biskupa, bez narażenia na zniesławienie, bez narażenia siebie na jakąś niepotrzebną opinię. Więc ta tajemnica, którą zachowują członkowie Trybunału, podobnie jak i postulator i biskup, jest niezwykle istotnym elementem procesu beatyfikacyjnego.
A jakie zadania należą właśnie do księdza jako postulatora procesu?
Żeby proces beatyfikacyjny mógł się rozpocząć, musi być obecna bezwzględnie opinia świętości. Czyli takie przekonanie panujące wśród ludzi, spontaniczne przekonanie, które potwierdza wyjątkowość życia danej osoby. Bo to jest oczywiste, że taki proces może się rozpocząć dopiero po śmierci i to nawet nie bezpośrednio, tylko w okresie 5 lat po rozpoczęciu. Postulator, który jest pierwszym przekonanym o opinii świętości, zbiera przekonanie o niezwykłym życiu kandydata na ołtarze i przedstawia je biskupowi. Więc to jest jakby jego pierwsze zadanie. Ponadto w fazie przygotowawczej, zanim rozpocznie się proces, przedstawia biskupowi też wszystkie pisma wydrukowane kandydata na ołtarze po to, żeby zostały poddane cenzurze. Oczywiście w naszym przypadku mówimy o biskupie, więc trudno, bardzo dobrze wykształconym biskupie, trudno, żeby były jakieś błędy teologiczne, ale taka sama procedura jest w przypadku osób świeckich, osób zakonnych, czy nawet biskupa, więc trzeba taką samą procedurę przeprowadzić. Kolejnym zadaniem postulatora jest czuwanie nad całością procesu. Są pewnego rodzaju punkty, które muszą być zachowane dla poprawności prawnej, kanonicznej procesu i za to wszystko jest odpowiedzialny postulator. On zbiera wszystkie dokumenty, a także świadectwa przesłuchiwanych świadków i potem on albo tak zwany portator dostarcza je do Stolicy Apostolskiej, przedstawiając w taki sposób, jak Kongregacja do Spraw Świętych tego wymaga. Więc jest odpowiedzialnym za całość prowadzenia procesu w fazie diecezjalnej. Potem, po dostarczeniu tych dokumentów do Rzymu, może być też ustanowiony postulatorem rzymskim, czyli takim współpracownikiem kongregacji w celu opracowania pozycji. Jest to taka książka zbierająca w sposób syntetyczny te wszystkie dokumenty, które zostały zebrane w trakcie procesu diecezjalnego. Zarówno dokumenty archiwalne z archiwów kościelnych i państwowych, jak i zeznania świadków, którzy pamiętają jeszcze biskupa. Ponadto w czasie procesu diecezjalnego postulator, który ze względu na obiektywność procesu nie może uczestniczyć w przesłuchaniach, zajmuje się propagowaniem osoby kandydata na ołtarze, który po rozpoczęciu procesu nazywany jest sługą Bożym. Więc wszelkiego rodzaju formy zapoznawania ludzi z osobą sługi Bożego poprzez audycje, poprzez kazania, konferencje, artykuły są w kwestii postulatora po to, żeby ludzie mogli go poznać, a przede wszystkim po to, żeby za jego wstawiennictwem mogli się modlić, prosząc właśnie o cud. Dlatego, że zwieńczeniem procesu beatyfikacyjnego jest cud dokonany za wstawiennictwem sługi Bożego, które możemy powiedzieć jest takim potwierdzeniem Pana Boga na świętość tego kandydata, co do którego niezwykłości życia jesteśmy przekonani.
Więc my też możemy włączyć się w tą całą procedurę właśnie modląc się przede wszystkim. A osoby, które na przykład znały biskupa Ignacego Świrskiego, też mogą pomóc poprzez świadectwa, dokumenty, które też dotyczą jego osoby.
Tak, dokładnie tak. Mimo tego, że mija 50 lat od śmierci księdza biskupa Ignacego Świrskiego, dzięki Bogu żyją jeszcze osoby, które miały z nim kontakt bezpośredni. Nie tylko rozmawiały, ale często doświadczyły od niego tej niezwykłej dobroci. I o tym świadczą i są przekonane o tym, że ta osoba w sposób heroiczny przeżywała swoje życie chrześcijańskie. Więc te osoby są proszone przez księdza biskupa, aby złożyć swoje zeznania, swoje świadectwa, które będą dołączone do akt procesowych. Natomiast my, ci, którzy urodzili się już po 68 roku, nie mieliśmy okazji poznać sługi Bożego, możemy i myślę powinniśmy zapoznać się z biografią tej niezwykłej i wielobarwnej postaci, która żyła na naszej ziemi, która, mamy taką nadzieję, już jest w niebie i może za nami orędować.
A czym takim wyróżniał się ksiądz biskup Ignacy Świrski?
To, co podkreśla praktycznie każdy ze świadków, który spotykał biskupa, to była jego niezwykła dobroć, życzliwość i serdeczność. Możemy powiedzieć, no cóż nadzwyczajnego, spotykamy wiele ludzi dobrych, uśmiechniętych, którzy mogliby się z nami dzielić. Tylko pamiętajmy o tym, że biskup Świlski te cechy charakteru uwypuklał na każdym etapie swojego życia. Ponadto trzeba wiedzieć, że to nie był zwykły, prosty człowiek. To była osoba bardzo dobrze wykształcona. Dlatego, że mimo, że urodził się na Łotwie, to został wysłany na studia do Petersburga. Po 2 latach, kiedy jego przełożeni zauważyli raz wielką pracowitość, pobożność, ale także niezwykłe zdolności młodego kleryka Ignacego, wysłano go na studia do Rzymu, gdzie w ciągu 4 lat zrobił 2 doktoraty. Tam też został wyświęcony na kapłana. Wrócił i nie dość, że był wychowawcą i profesorem seminaryjnym, potem, kiedy seminarium zostało rozwiązane, przez 2 lata był kapranem w Wojsku Polskim, a następnie od 1921 roku do 1939 profesorem i wieloletnim dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, potem po wojnie rektorem seminarium w Białymstoku i wreszcie biskupem. Tak niezwykła osoba potrafiła rozmawiać z każdym człowiekiem, najbardziej powiedzielibyśmy prostym. To nie było dla niego powodem do wywyższania się czy do pychy, jego wykształcenie, jego pochodzenie. Niezwykłość w podejściu do drugiego człowieka, pokazująca i jego wrażliwość na ludzką krzywdę, bardzo mocno przybliżają go do osoby Jezusa Chrystusa. Powiedzielibyśmy dobrego Samarytanina. Wielu świadków opowiada o konkretnych działaniach jego dobroczynności, pokazujące, że no było coś niezwykłe, że biskup potrafił oddać swoje ubranie, czy potrafił komuś oddać swoją kołdrę, czy swoje buty. Nie miał problemów z tym, żeby do salonu biskupiego puścić rodzinę z dziećmi wielodzietną, żeby tam zamieszkała, kiedy nie mieli dachu nad głową. Właśnie, niektórzy by powiedzieli, takie normalne. No nie, nie wszyscy, bo myśmy dzisiaj, czy wszyscy potrafiliby otworzyć swoje domy dla kogoś, kto akurat stracił dach nad głową i tak po prostu oddać mu salon. Wspominają siostry, które pracowały u biskupa, fakt, że kiedy nastąpiła taka sytuacja, siostry mówiły, ale ekscelencjo, tu są małe dzieci, a ściany są dopiero co pomalowane, mogą być zniszczone i cały salon i tak dalej. A biskup mówił, nie ma problemu, mogą tam pozostać, dlatego że nie mają domu, trzeba im pomóc. Więc to są takie elementy jego życia, które pokazują jego niezwykłej dobroci i wrażliwości na ludzką krzywdę. Ksiądz prałat Józef Skorodiuk w 1974 roku, czyli 6 lat po śmierci biskupa, pisze pracę licencjacką na temat duchowego profilu biskupa Ignacego Świlskiego. W tej pracy, która dzisiaj jest dostępna w formie książkowej, zatytułowanej Człowiek Boży, ksiądz prałat umieszcza ponad 60 stron świadectw osób z roku 1974. To jest fascynujące, jak możemy poczytać świadectwa biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, ale też i osób świeckich, które znały biskupa, jak są przekonane o jego świętości, jak się modlą za jego wstawiennictwem, jak wspominają niezwykłe wydarzenia z jego życia. Więc tak barwna postać, myślę, że jest warta odkrycia, ale też jest warta tego, żeby jego prosić w naszych intencjach o wstawiennictwo.
A księże, jak długo może trwać taki proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny?
Mamy świadomość tego, że partycypujemy w rzeczach niezwykłych, bo świętość, mimo że jest dla nas wszystkich, ale jest darem Pana Boga. I tutaj nie możemy ograniczać Pana Boga, jak długo i kiedy, kto, w jakim stopniu powinien i mógłby tę świętość pozyskać. Więc my, jako ci odpowiedzialni za proces, będziemy robić wszystko, żeby jak najszybciej ta faza diecezjalna została ukończona, ponieważ każdy proces ma swoje 2 fazy. fazę diecezjalną, kiedy jest przesłuchanie świadków tutaj w diecezji, potem fazę rzymską i zwieńczeniem w przypadku osób, których proces toczy się nad ich życiem i cnotami i heroicznością cnót, taki proces kończy się beatyfikacją, którą musi poprzedzać cud. W przypadku męczenników, tak jak w przypadku naszych męczenników z Pratulina, nie było takiej potrzeby, dlatego że udowodnienie męczeństwa z powodu nienawiści do wiary jest wystarczającym argumentem do beatyfikacji. W przypadku biskupa Świerskiego potrzebny będzie taki cud, więc możemy i myślę powinniśmy zapoznać się z tą niezwykłą postacią, jednocześnie prosić w naszych modlitwach księdza biskupa. Ja zachęcam, już od razu powiem, do tego, żeby zerknąć na stronę internetową księdza biskupa, która została specjalnie stworzona dla potrzeb procesu, www.biskupswirski.pl. Ponadto dla tych, którzy posiadają konto na Facebooku, pragnę powiedzieć, że ksiądz biskup też jest obecny na Facebooku, już ma swoich przyjaciół i czeka, żebyście państwo też byli jego przyjaciółmi. Będzie dużo publikacji, przynajmniej te, które kiedyś były publikowane, będą wznawiane. Dużo informacji można znaleźć na stronie internetowej. W każdej parafii też będą obrazki i takie bardzo małe opracowanie, 56 stron, książeczka, biografia plus część świadectw. Zachęcam do tego, aby chociażby w małym stopniu zapoznać się z osobą księdza biskupa Ignacego Świerskiego, od wczoraj sługi Bożego, kandydata diecezji siedleckiej do chwały ołtarzy.
I warto dodać, że to historyczne wydarzenie wpisuje się w jubileusz diecezji siedleckiej. Diecezja przeżywa 200-lecie swojego istnienia, więc cieszymy się i mamy nadzieję, że biskup Ignacy Świerski będzie naszym orędownikiem, tak jak błogosławieni męczennicy z Pratulina.
Tak, to było wolą księdza biskupa Kazimierza, aby dokładnie w 200-lecie diecezji i jednocześnie w 50. rocznicę śmierci księdza biskupa Ignacego, warto zauważyć, że proces rozpoczyna się dokładnie w przeddzień 50. rocznicy śmierci biskupa Świerskiego, by pokazać też żywotność diecezji. My jako wspólnota Kościoła, idąca razem w kierunku świętości właśnie, zbudowani na fundamencie apostołów, prowadzeni przez Jezusa Chrystusa, dążymy do świętości i potrzebujemy też wzorów świętości. Proces kanonizacyjny, który mamy nadzieję zakończy się ogłoszeniem błogosławionym biskupa Świerskiego, nie jest tylko po to, żeby mieć kolejnego świętego czy błogosławionego w litanii, czy go wspominać we mszy świętej. Dla nas, ludzi z tej ziemi, jest to o tyle potrzebne, żebyśmy zobaczyli, że świętość można osiągnąć, nawet w trudnych warunkach, i jeżeli się przeżywa tak życie, jak podane nam jako przykład biskup Świerski, możemy dojść do radości spotkania z Panem Bogiem, i to bardzo szybko po naszej śmierci.
Więc życzę państwu i sobie też takiego wpatrywania się w osobę biskupa Ignacego Świerskiego i dążenia do tej świętości.
Ja też bym tego życzył i mam nadzieję, że osoba biskupa Świerskiego zainspiruje nas wszystkich nie tylko do tego, aby poznać go jeszcze bardziej, ale żeby popracować nad naszą świętością. Niech nam w tym wszystkim Pan Bóg błogosławi. Biskup Ignacy wspiera.
Dziękuję bardzo za rozmowę. A dzisiaj państwa i moim gościem był ksiądz Mariusz Świder, postulator procesu beatyfikacyjnego biskupa Ignacego Świerskiego. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Świadkowie naszej historii. 200-lecie diecezji siedleckiej.